Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 7 lutego wita Państwa Krzysztof Gronk. Często na naszej antenie mówimy o prześladowaniach chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Oni tymczasem martwią się o nas, o to jak przeżywamy naszą wiarę. Opowie nam o tym arcybiskup Teheranu. Nadamy też refleksję księdza Dariusza Kowalczyka o katechizmie oraz cykliczną audycję księdza Marka Raczkiewicza o świętym Janie z Awili. Dziś o roli krzyża w jego życiu i nauczaniu. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Młodzież nie żyje dziś w jednolitym środowisku kulturowym, ale trzeba mówić o wielu jej kulturach. Więcej jest elementów, które je różnią między sobą, niż tych, które je łączą, choć i one są obecne. Liczne czynniki sprawiają, że panorama kultury ulega coraz większej fragmentaryzacji i ciągłej, gwałtownej ewolucji, do czego przyczyniają się też media społecznościowe. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady Kultury. Jej tematem są właśnie kultury młodzieżowe.
Ojciec Święty przypomniał rozpowszechnione dziś poczucie niestałości, związane też z bezrobociem młodzieży. Spychają to nierzadko na margines, sprawiając, że jest nieobecna w procesach historycznych i kulturowych. Częste jest zamykanie się w indywidualizmie. Nawet wymiar religijny przeżywa się nieraz w perspektywie prywatnej i emocjonalnej. Nie brak jednak zjawisk zdecydowanie pozytywnych. Papież przytoczył jako przykład młodych wolontariuszy poświęcających się najbardziej potrzebującym radosne świadectwo przynależności do Kościoła dawane przez wielu chłopców i dziewcząt, wysiłki podejmowane, by budować społeczeństwa szanujące wolność i godność wszystkich.
Gdyby młodzież nie miała już nadziei, gdyby nie szła do przodu, nie włączała w bieg historii swej energii, żywotności, zdolności, by przewidywać przyszłość, ludzkość okazałaby się zamknięta w sobie, pozbawiona zaufania i pozytywnego spojrzenia w stronę jutra. Świadomi wprawdzie tylu problematycznych sytuacji dotyczących też dziedziny wiary i przynależności do Kościoła, pragniemy odnowić nasze zaufanie do młodzieży, potwierdzić, że Kościół patrzy na ich uwarunkowania, na ich kultury, jako punkt odniesienia istotny i nie do pominięcia dla swych działań duszpasterskich. Chcę potwierdzić z mocą. Kościół ufa młodym, pokłada nadzieję w nich i ich energiach, potrzebuje ich, odczuwa potrzebę ich żywotności, by móc dalej żyć z odnowionym zapałem, misją powierzoną mu przez Chrystusa. Życzę zatem gorąco, by obecny rok wiary był również dla młodych pokoleń cenną okazją do odnalezienia i umocnienia przyjaźni z Chrystusem. Wypłynie stąd radość i entuzjazm, by głęboko przekształcać kultury i społeczeństwa.
Sesja plenarna Papieskiej Rady Kultury, która potrwa do soboty, obrady o kulturach młodzieżowych rozpoczęła wczoraj wieczorem spotkaniem z jednym z ich znamiennych przejawów. Był to koncert grupy rockowej The San Zwiczęcy we Włoszech pod kierownictwem Francesco Lorenziego.
Mówienie o rychłej podróży Benedykta XVI do Bułgarii nie odpowiada rzeczywistości. Tak watykański rzecznik prasowy skomentował doniesienia bułgarskich mediów, że papież w przyszłym roku odwiedzi ten kraj.
Wiadomość o rychłej papieskiej pielgrzymce pojawiła się po tym, jak na wczorajszej audiencji ogólnej Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami Klubu Atlantyckiego z Bułgarii. Przewodniczący klubu, były minister spraw zagranicznych Solomon Pazi, zaprosił papieża do Bułgarii. Po audiencji stwierdził, że Benedykt XVI przyjął zaproszenie z dużym zadowoleniem. Okazją miałaby być 20. rocznica spotkania Jana Pawła II z bułgarskim Klubem Atlantyckim.
Ojciec Święty za każdym razem, gdy otrzymuje zaproszenie, wyraża wdzięczność za złożoną mu propozycję, jednak nie oznacza to jej przyjęcia w sensie, że obiecuje taką podróż, podkreślił ksiądz Federico Lombardi. Przypomniał ponadto, że zgodnie z protokołem zaproszenie powinno napłynąć ze strony władz kościelnych i państwowych.
Droga Piotra to tytuł wystawy otwartej z okazji Roku Wiary w Zamku Anioła w Rzymie. Jej inauguracji dokonał watykański sekretarz stanu, który mówił przy tej okazji o znaczeniu wiary dla życia ludzi i całych społeczeństw.
Historia świętego Piotra przypomina nam, że wiara nie jest rezultatem naszego rozumowania, czy też spadkiem, który otrzymujemy, nawet jeśli został on opłacony krwią męczenników, podkreślił kardynał Tarcisio Bertone, wskazując, że wiara to dar Boga, a kiedy jest on w pełni przeżywany, zmienia ludzką kondycję. Watykański hierarcha przypomniał, że w ciągu wieków chrześcijanie przyczynili się do budowy dobra wspólnego społeczeństw, w których przyszło im żyć. Zauważył, że żadne społeczeństwo nie jest w stanie przetrwać bez silnego sojuszu swych obywateli, opierającego się na wzajemnym zaufaniu, odpowiedzialności za drugiego, trosce o sprawiedliwość i wartości wypływające z rozumu. Te wartości wiara może jedynie ubogacić i umocnić, podkreślił watykański sekretarz stanu, otwierając wystawę dedykowaną drodze wiary świętego Piotra.
Na ekspozycji prezentowane są dzieła pochodzące z największych europejskich muzeów, mówi kurator wystawy ksiądz Alessio Geretti.
Myśleliśmy, że w roku wiary dobrze byłoby opowiedzieć o wierze nie w sposób abstrakcyjny, ale właśnie na przykładzie ludzkiej i duchowej przygody apostoła Piotra. Linią przewodnią nie są poszczególne szkoły artystyczne, ale wydarzenia z życia Piotra, różne płaszczyzny wiary w jego życiu i to, jak wpływa ona na jego egzystencję. Wykorzystujemy do tego różnorodne środki. Słowo pisane, scenki teatralne, projekcje filmów, muzykę, światło. Wystawa kończy się zaproszeniem do wyjścia na balkon Zamku Anioła i spojrzenia na kopułę Bazyliki Świętego Piotra, by pomyśleć, że tam właśnie zakończyła się, a w pewien sposób też zaczęła na nowo droga Piotra.
Rzymska wystawa Droga Piotra będzie czynna w Zamku Anioła do 1 maja. Prześladowanych i dyskryminowanych na Bliskim Wschodzie chrześcijan trapią doświadczane przez nich ograniczenia w wyznawaniu wiary. Niepokoi ich jednak również, jak chrześcijanie w wolnym świecie korzystają ze swej wolności. Zwraca na to uwagę chaldejski metropolita stolicy Iranu, arcybiskup Ramzi Garmu. W rozmowie z Radiem Watykańskim tak przedstawił on sytuację swego kościoła.
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że nasz Kościół jest obecny na tej ziemi od pierwszego stulecia. Pierwszą ewangelizację prowadził tu apostoł Tomasz. I ten Kościół stał się pionierem ewangelizacji. Stąd w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyruszały misje na wschód, do Chin, Japonii, do Indii. Dziś jesteśmy niepokaźną mniejszością w tym wielkim kraju liczącym około 75 milionów mieszkańców, głównie muzułmanów szyitów. Taka sytuacja wymaga od nas, byśmy patrzyli na rzeczywistość przez pryzmat wiary. Niedorzecznością byłoby twierdzić, że skoro jest nas tak mało, to nic nie możemy zrobić, tak jakby siła Kościoła zależała od liczby jego członków czy instytucji. Nie tego uczy nas Ewangelia. Sam Jezus mówi nam, nie bój się, mała trzutko. Nawet mała trzutka może dawać świadectwo o obecności Jezusa, jeśli tylko w sposób konkretny i na co dzień żyje swoją wiarą. Powołaniem Kościoła w Iranie jest zatem w pierwszym rzędzie przetrwać, ale także świadczyć, pomimo ograniczeń, których doświadcza w tym wielkim kraju. Zdajemy się na Boga, abyśmy mogli wypełnić naszą misję tam, gdzie żyjemy.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o ograniczeniach. Jak układają się relacje z władzami?
Od nastania aktualnego reżimu, czyli od 34 lat, mamy status oficjalnej mniejszości religijnej. Gwarantuje to konstytucja. Daje to nam możliwość sprawowania posług religijnych w oficjalnie uznanych kościołach. W Teheranie na przykład mamy dwa miejsca kultu, katedrę świętego Józefa i kościół parafialny Najświętszej Maryi Panny. Tam możemy sprawować sakramenty i nauczać wiary. Do tego ogranicza się nasza wolność kultu. Nie wolno nam jednak głosić wiary innym, czy otwierać się na tych, którzy chcą przyjmować wiarę chrześcijańską.
Korzystając z pobytu w Rzymie, co chciałby powiedzieć ksiądz arcybiskup chrześcijanom na świecie?
Przede wszystkim chciałbym zachęcić do nadziei. Do chrześcijańskiej nadziei oczywiście, bo to ona jest źródłem prawdziwego dynamizmu, pomaga przetrzymać trudności i problemy, aby kontynuować misję, która została nam powierzona. Módlcie się zatem za chrześcijan na wschodzie, aby pomimo trudności i cierpień, jakich doświadczają, otwierali się na łaskę Bożą, która pomoże im w wierze przetrwać tę próbę, a także aby mogli dawać świadectwo wierności wierze chrześcijańskiej i zabiegać o pokój i pojednanie ze swymi braćmi muzułmanami. Chciałbym jeszcze powiedzieć chrześcijanom w Europie, aby dobrze korzystali ze swej wolności, z wolności religijnej, wolności sumienia. Nie można jej zmarnować. Jak mówi święty Paweł, wolność chrześcijańska nie służy zaspokajaniu cielesnych żądz, ale jest nam dana, byśmy mogli żyć według woli Bożej i świadczyć przede wszystkim o prymacie Boga w życiu codziennym.
Mówił arcybiskup Ramzi Garmu, chaldejski metropolita Teheranu.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Zadanie interpretacji Pisma Świętego i tradycji zostało powierzone magisterium Kościoła, czyli biskupom będącym w komunii z następcą Piotra. Urząd nauczycielski Kościoła nie pełni jednak swej misji w oderwaniu od ludu Bożego, ale jest narzędziem przewidzianym przez Boga, by lepiej rozumieć działanie Ducha Świętego wobec całego Kościoła. Nie tylko magisterium Kościoła interpretuje wiarę. Katechizm w numerze 91 stwierdza: wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy. Cały lud wierny, od biskupów po świeckich, otrzymuje dar, który nazywamy nadprzyrodzonym zmysłem wiary. Dzięki temu zmysłowi wiary wzbudzonemu przez Ducha Prawdy, lud Boży wnika w wiarę głębiej i w sposób pewniejszy stosuje ją w życiu. Katechizm przypomina słynny ósmy numer Konstytucji Dei Verbum, w którym czytamy, że Kościół wzrasta w rozumieniu depozytu wiary, m.in. przez kontemplację, głębokie rozumienie spraw duchowych, których doświadczają wierzący, oraz przez dociekania wiernych, którzy rozważają wiarę w swoim sercu. W ten sposób Duch Boży prowadzi wierzących, oczywiście nie bez udziału magisterium Kościoła, do całej prawdy. Jednym z przykładów rozumienia wiary przez lud Boży jest prawda o niepokalanym poczęciu, sformułowana jako dogmat w 1854 roku. To głębsze spojrzenie na tajemnicę Maryi nie byłoby możliwe bez duchowego doświadczenia i refleksji wiernych, czyli bez zmysłu wiary. A zatem każdy wierzący powinien czuć się na mocy chrztu podmiotem procesu rozumienia i przekazywania prawdy objawionej przez Jezusa.
Święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. Audycja ojca Marka Raczkiewicza, redemptorysty.
Nie tylko krzyż, ale już sama postać Twoja na nim zaprasza nas słodko do miłości, pisze święty Jan Zawili. Masz głowę pochyloną, aby nas słyszeć i przekazać posłunek pokoju. Otwarte ramiona, aby nas objąć. Przebite ręce, aby dać nam Twoje dobra. Otwarty bok, aby przyjąć nas do Twojego wnętrza. Przebite stopy, by czekać na nas i nigdy się od nas nie oddalić. Wielki krzyż, jaki znajdował się w pokoju świętego Jana w Mondii, był symbolem całego jego życia, naznaczonego cierpieniem i wyrzeczeniami. Właśnie to doświadczenie cierpienia pomogło mu zrozumieć mękę Chrystusa, szczególnie w ostatnich chwilach życia. Kiedy powoli gasło życie, a cierpienia spowodowane chorobą przenikały boleśnie wątłe już ciało, Jan modlił się żarliwie. Panie, niech rośnie ból i niech rośnie miłość. Ja raduję się, że mogę cierpieć dla Ciebie. Kiedy doradzał innym, jak stawić czoła cierpieniu, Jan wskazywał zawsze ewangeliczną drogę cierpienia z miłości. Moc, aby przemienić cierpienie w ofiarowanie się, w dar z samego siebie, pochodzi od Chrystusa obecnego w Eucharystii, to znaczy z chleba, którym jest ukrzyżowany, pisze nasz doktor Kościoła. Zwyczaj, jaki posiadał Jan, by odrzucać wszelkie korzyści i wygody, wypływał z jego miłości do krzyża. Potrafił prowadzić innych tą samą drogą, ucząc się i ucząc, jak miłością dziękować za miłość. Pewnym przyjaciołom dotkniętym cierpieniem radzi, by odpowiedzieli miłością, by spojrzeli na krzyż i poczuli się zaproszeni do podzielenia losu Pana. Kimże jest ten, który Cię kocha? Czyż nie miłuje Cię ukrzyżowany? Na krzyżu mnie szukałeś i znalazłeś, więc na krzyżu chcę Cię szukać i na nim Cię znajduję. A kiedy Cię znajduję, leczysz mnie i uwalniasz mnie ode mnie samego, ponieważ jestem tym, który sprzeciwia się Twojej miłości, pisze święty Jan. Sekretu męki Jezusa trzeba szukać w Jego oblubieńczej miłości do nas. My mamy mało miłości, ale Pan sprawia, że rośnie ona wraz z Jego miłością. Jan pisze, ogień miłości do Ciebie, który chcesz, by w nas zapłonął, rozpalasz dzięki śmierci, której dla nas doświadczyłeś. Chrystus szedł na mękę jak oblubieniec, który pragnie dnia swoich zaślubień, ponieważ odda wówczas swoje życie za oblubienicę, to znaczy za nas, którzy jesteśmy Jego Kościołem. Korona cierniowa i pozostałe narzędzia męki są jak wianek i szaty ślubne. Nasz doktor Kościoła zachęca do rozważania męki pańskiej. Przynosi ona bowiem wiele owoców. Poznanie samego siebie, czyli pokorę, zaufanie w miłość Bożą, czyli nadzieję, głębsze poznanie tajemnic odkupienia i całkowitego oddania, czyli miłość. Trzeba nauczyć się rozważać mękę, jakbyśmy sami brali w niej udział, wzbudzając w nas uczucia i miłość Chrystusa. Niech człowiek myśli wszystko tak, jakby działo się to w nim samym lub razem z nim i zwyczajnie nie tylko patrzy na to wszystko, przez co Pan przechodził, jakby tam był obecny, pisze święty Jan. Nasz doktor Kościoła wskazuje trzy główne kroki, by rozważać mękę – współczucie, naśladowanie i miłość. Mówiąc o trzecim kroku, podkreśla, że trzeba wejść w miłość Chrystusa, aby zrozumieć Jego ból. Należy się więcej miłości Panu Ukrzyżowanemu i trzeba zwrócić uwagę bardziej na miłość, z jaką znosi mękę, niż na to, jak cierpi, podkreśla święty Jan. Celem rozważania męki pańskiej jest oderwanie się i pozostawienie innych rzeczy, jak ktoś, kto ma towarzyszyć Panu w samym cierpieniu. Patrząc na Niego, nabierz sił, by pić z Jego kielicha razem z Nim, bez względu na to, jak będzie gorzki. Spoglądając na Chrystusa, można nauczyć się, jak pić Jego własny kielich i podzielić Jego własny los. Męka bowiem jest księgą, z której możemy nauczyć się bezgranicznej dobroci Bożej, jak słodka jest Jego miłość, podkreśla nasz doktor Kościoła. Kiedy Jan opisuje moment, w którym Piłat przedstawia Chrystusa tłumowi, wołając ecce homo, oto człowiek, koncentruje się na tym, jak trzeba patrzeć na Pana i z uwagą obserwuje wszystkie szczegóły męki. Wówczas z pożytkiem można słuchać także Jego przepowiadania. Spójrzcie na tego człowieka, aby usłyszeć jego słowa, ponieważ on jest nauczycielem, którego dał nam Ojciec. Spójrzcie na tego człowieka, aby naśladować jego życie, ponieważ nie ma innej drogi, by się zbawić prócz niego. Nasz doktor Kościoła zachęca także, aby patrzeć na Chrystusa, by mu współczuć i podzielić współczucie, jakie miał wobec tych, którzy mieli go ukrzyżować. Trzeba nauczyć się patrzeć na Chrystusa, by opłakiwać nasze grzechy, ponieważ to właśnie one faktycznie Go ukrzyżowały. Jednak przede wszystkim trzeba nauczyć się patrzeć na Jezusa, aby Go umiłować ponad wszystko i przemienić się w Niego. Spójrzcie na tego człowieka, aby Go kochać, ponieważ tyle cierpi dla nas. Spójrzcie na tego człowieka, aby przydać Wam więcej piękna, ponieważ w nim znajdziecie tyle kolorów, ile chcecie, a którymi się przyozdobicie. Człowiek wierzący w Chrystusa powinien całą nadzieję złożyć w krzyżu. Podnieś głowę i popatrz na Chrystusa ukrzyżowanego, nie na umarłego, ale na tego, który spogląda na Ciebie żywy i oczekuje z otwartymi ramionami, pisze święty Jan Zawili.
Była to audycja księdza Marka Raczkiewicza o świętym Janie z Awili, doktorze Kościoła na rok wiary. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.